Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
W dzisiejszej audycji chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wydarzeniach 22 czerwca 1941 roku. No i tak naprawdę trochę też tym, co działo się przed i co działo się potem. Może nie będziemy opowiadali o dziejach całej wojny na wschodzie, ale z całą pewnością opowiemy o tym, co zdarzyło się w 1941 roku. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o te wydarzenia. One były o tyle zaskakujące dla świata, że mamy do czynienia z krajami, które od lata 1939 roku są sojusznikami i jak się wydaje beneficjentami tych pierwszych lat wojny, dlatego że to te kraje dokonały największych terytorialnych sukcesów.
Tak, oczywiście. Sprzymierzone od czasu paktu Ribbentrop-Mołotow dwa europejskie wielkie totalitaryzmy, zdawałoby się wcześniej przecież zapiekli wrogowie, porozumiały się i podzieliły między siebie Europę Środkową i Wschodnią, co jest takim bardzo przerażającym przykładem na to, jak społeczeństwa pozbawione własnej woli, wolności wypowiedzi, społeczeństwa totalitarne mogą być błyskawicznie skierowane na zupełnie przeciwne tory niż dotychczas, którymi dotychczas podążały.
Bardzo ciekawym wątkiem w tej wojnie jest to, że jak się wydaje, pewnym dogmatem niemieckiej polityki i niemieckiej wojskowości była obawa przed wojną na dwa fronty. Gdy tymczasem tutaj Niemcy dokonują przeciwnego zupełnie manewru, który wprost wprowadza je w tę wojnę na dwa fronty. I oczywiście jesteśmy w trochę skomplikowanej sytuacji, dlatego że Adolf Hitler II wojny światowej nie przeżył. I tak naprawdę jego tłumaczenia uzyskujemy w szczątkowej formie, gdy tymczasem jego generałowie z dużą łatwością w powojennych pamiętnikach go za to krytykowali. Choć trudno powiedzieć, jaka była ich rola w podpowiadaniu Adolfowi Hitlerowi rozwiązania, które doprowadziło do tej agresji 22 czerwca.
No z całą pewnością wygodne dla dowódców było zarówno zrzucanie win na wszelkie błędy, wręcz fachowe, na polityczne przywództwo, jak również zrzucanie odpowiedzialności, bo przecież oni tylko wykonywali rozkazy. No cóż, nowe badania historyków, zwłaszcza niemieckich, którzy dotarli do przechowywanych w Wielkiej Brytanii zapisów z podsłuchów przecież tychże oficerów, wykazują, że to, co oni pozostawiali po sobie pod swoim nazwiskiem, no odbiegało od tego, co mówili we własnym gronie, przekonani, że nikt ich nie słyszy.
To prawda. Zadziwiające jest to, że w tą wiosną 1941 roku Rosja Sowiecka jawiła się Hitlerowi i jego generałom jako bardzo słaby przeciwnik. Czy wojna w Finlandii była tym wystarczającym powodem? Przypomnijmy, że tak jak mówimy o takiej zapiekłej nienawiści faszyzmu i komunizmu, no to był to jedynie właściwie epizod w historii tych dwóch krajów, dlatego że przez całe lata 20 aż do 1934 roku mniej więcej, kraje te miały bardzo ożywioną współpracę wojskową.
Tak,
duża część generałów Wehrmachtu odbywała staże w Związku Sowieckim i w związku z tym dość dobrze znali ten kraj.
No, z geopolitycznego punktu widzenia w końcu sojusz niemiecko-prusko-rosyjski też nie był, to właśnie aberracją było to, co zerwanie na czas pierwszej wojny światowej, odmianą w tym. Natomiast z całą pewnością dojście do władzy Hitlera oznaczało gwałtowne zerwanie tych kontaktów i tu musimy stwierdzić, że z całą pewnością antagonizm między obydwoma systemami istniał. No i plany Hitlera stworzenia tej przestrzeni życiowej na terenach Europy Środkowej, w tym znacznej mierze Związku Radzieckiego, oznaczały de facto konflikt ze Związkiem Radzieckim dość oczywisty. Z kolei plany Stalina, jakiekolwiek by one nie były, wykluczały możliwość niemieckiej ekspansji na te tereny.
To w takim razie wróćmy do tego, co też jest trochę pewną taką warstwą historyczną. Przypomnijmy, że mieliśmy taką oficjalną historię Związku Radzieckiego, zwycięskiego kraju. W związku z tym wydarzenia roku 1941 były chyba najbardziej zakłamaną częścią tych książek, które powstawały w czasach komunizmu.
No, militarnych, no bo, na pewno.
Właśnie, bo trudno było wytłumaczyć to zjawisko. Znaczy, trzeba było powiedzieć, w jaki sposób przodujący ustrój świata i tak dalej. Po roku 54, 5, 6 było trochę łatwiej, bo można było wszystko zwalić na Stalina, tak jak Chruszczow w swoim referacie.
To prawda.
Potem przyszły czasy zmian w Związku Sowieckim. Wyłoniła się z tego ta taka, jak ja ją nazywam, suworowska historia, czyli Wiktor Suworow, historyk emigracyjny, ale który oddziaływał bardzo silnie na historiografię rosyjską w tym okresie transformacyjnym. Dyskusja na temat tego, że to przygotowania do agresji na Zachód doprowadziły do niesłychanej klęski w tym momencie. Mówiąc najkrócej, obie strony szykowały się do ofensywy. Ta, która rozpoczęła ofensywę, pierwsza wygrała.
To jest pogląd ugruntowany, natomiast jest jeszcze jeden nurt wyjaśniania tej klęski. Nie tylko ten, że Związek Radziecki szykował się do ataku, czego zapewne nigdy nie wyjaśnimy i zapewne można powiedzieć, że może Związek Radziecki po prostu stale szykował się do ataku, bo doktryna radziecka zakładała, że to przodujący ustrój przejdzie natychmiast do kontrofensywy. Ale wyjaśnienie, które chyba najbardziej jest ugruntowane i najbardziej było powielane zarówno przed 89 rokiem, kiedy nie można było oczywiście test Suworowa publikować, czy też mówić o tych wydarzeniach wcześniej, a jest to, że Niemcy mieli mieć rzekomo przewagę liczebną, przewagę jakościową, przewagę sprzętową, przewagę w powietrzu, przewagę w każdej kategorii. To tym, co było największym może przełamaniem tego w latach 90., kiedy można było już o tym normalnie przynajmniej u nas dyskutować, był fakt, jak straszliwą przewagę miał właśnie Związek Radziecki.
Gdy patrzymy na wydarzenia tych pierwszych tygodni wojny, to jednak widzimy coś, co no, trochę intuicyjnie my, którzy znaliśmy schyłkowy PRL i znaliśmy komunizm w jego schyłkowej formie, to mamy do czynienia z czymś, co jednak jest też zjawiskiem no, bardzo charakterystycznym. Ogromnego rozpadu struktur sowieckich pod wpływem agresji niemieckiej. Notabene procesu, który politycznie przez Hitlera nie został, jak się wydaje, z przyczyn doktrynalnych wykorzystany.
No, nawet nie tylko wykorzystany, ale wręcz został stłumiony w zarodku przez Hitlera i jego obłędną rasistowską politykę. Niemniej jednak rozpad jest faktem. No i fakt, spójrzmy choćby na to, że okrążone zgrupowania radzieckie w pierwszych miesiącach wojny są przez Niemców likwidowane w ciągu niewielu dni i tygodni. Podczas kiedy później już, kiedy zdarzają się okrążenia, albo też patrząc z drugą strony, kiedy Sowietom udaje się okrążyć zgrupowania niemieckie, jak na przykład pod Niemiańskiem, to one bronią się dłuższy czas. Tak samo kocioł stalingradzki broni się długo i zaciekle. To dowodzi i tu to, na co zwraca uwagę Mark Sołonin, jest w jego pracach, które są bardzo entuzjastycznie, emocjonalnie napisane, niemniej jednak jest to moim zdaniem celna i słuszna uwaga, że ci żołnierze radzieccy nie chcieli walczyć za ten system, że oni rzucali broń, kiedy mogli, porzucali swoje czołgi, porzucali pojazdy i przestawali walczyć. No może czymś analogicznym niech będą wydarzenia z wojen arabsko-izraelskich, kiedy władze arabskie pchały swoich żołnierzy do walki, zwłaszcza w 73 roku, przy dużej przewadze, kiedy tylko zaczynała przestawać funkcjonować struktura dowodzenia, załogi arabskich czołgów po prostu opuszczały te pojazdy i chowały się gdzieś, po prostu nie chcą zwalczyć, nie chcą zginąć.
Gdy mówimy o tej kampanii na wschodzie, to jednak ważnym elementem jest element zaskoczenia. Zaskoczenia zresztą, które w wystąpieniach polityków sowieckich nieco spóźnionych wydarzeniami także się pojawia, a nawet bym powiedział pojęcia zdrady. Zostaliśmy podstępnie zdradzeni.
Pojawia się taki termin.
Przez sojusznika.
No, czysto racjonalnego punktu widzenia atak Niemiec na Związek Radziecki w sytuacji, w której Wielka Brytania, przeciwnik na Zachodzie, pozostał wciąż zdolny do walki, wręcz nawet jego potencjał się odtwarzał i rósł, było po prostu szaleństwem.
Gdy patrzymy na tę wojnę, to mamy do czynienia jednak ze zmaganiami na zupełnie innym poziomie niż to, co dzieje się wcześniej. Po pierwsze, zaangażowanie Armii Czerwonej, która jest no właśnie potęgą ponad wyobrażenie wszystkich, łącznie z niemieckimi dowódcami, czyli mówiąc, posiada wielokrotnie więcej czołgów, samolotów, dział,
i to lepszych,
także żołnierzy.
I to lepszych czołgów, lepszych samolotów, lepszych dział. po prostu patrząc na rozpiskę i porównanie sprzętu i jego wartości taktycznych, no to możemy stwierdzić, że to powinno być dokładnie na odwrót.
To prawda, ale w pierwszych tygodniach wojny pojawia się coś, co odgrywa w tej wojnie chyba do końca ogromną rolę, czyli to, że Niemcy dysponują jednak znacznie lepszym materiałem ludzkim, czyli mówiąc najkrócej, oficerowie i podoficerowie armii niemieckiej są znacznie sprawniejsi.
To było widoczne już we wcześniejszych kampaniach, niestety także w kampanii polskiej i zwłaszcza też w kampanii na zachodzie, kiedy sprawność dowodzenia armii niemieckiej jest czymś, co w dalszym ciągu budzi spore uznanie ze strony tych, którzy to fachowo oceniają i stanowi źródło też wartościowych lekcji dla tego, jak organizować działania wojenne, na szczęście teraz w armiach, które agresji i zbrodni nie planują.
Gdy patrzymy na wydarzenia z czerwca, to mamy do czynienia z takimi pierwszymi 6 tygodniami, które miały rozstrzygnąć o tej wojnie i właściwie wydaje się, że rozstrzygają. Co się takiego zdarzyło niezaplanowanego w ciągu tych 6 tygodni, że jednak nie zakończyło się to końcem wojny?
Gdyby ta wojna się zakończyła do dzisiaj, byśmy czytali o bitwach z pierwszych tych właśnie 6 tygodni jako największych triumfach militarnych w dziejach wojen. Tymczasem okazało się, że Związek Radziecki dysponuje znacznie większymi zasobami niż Niemcy się spodziewali. Niemcy zaś z kolei, ponieważ wbrew wielu pokutującym przekonaniom, to właśnie ta kampania na froncie wschodnim była pierwszą kampanią, która była zaplanowana jako błyskawiczna wojna sił zmechanizowanych. Niemcy, jak to wynika z badań izraelskiego historyka Martina van Krevelda, przełomowych w tym zakresie, po prostu nie byli w stanie logistycznie wykonać tej operacji. Van Krevel nawet podnosi, że nawet dzisiaj byłoby to niebywale trudne przy obecnych zasobach technicznych, czy też dla armii Zachodu, znacznie bardziej technicznie rozwiniętych, byłoby to niezwykle trudne. Po prostu odległości były zbyt duże, by możliwe było zaopatrywanie tych dywizji. One po prostu wytraciły pęd. Tu oczywiście opór radziecki rosnący w siłę i zaciętość też miał duże znaczenie, ale po prostu nie były w stanie kontynuować działań na tak rozległym obszarze i doszło do całkowitego załamania się niemieckiego systemu logistycznego, co doprowadzało do sytuacji, w której te końcowe ofensywy, na przykład Guderiana na Moskwę i w ogóle działania Grupy Armii Centrum, no to kończyły się, gdy dywizje pancerne zamiast czołgów 300 miały czołgów 20-30, ponieważ reszta nie nawet została zniszczona, popsuła się, nie było do nich części zamiennych, nie było do nich paliwa, kolumny zaopatrzeniowe gdzieś daleko utknęły, nie starczało ludzi do obsługi, remontowania i zmiany rozstawu linii kolejowych, powstawał straszliwy bałagan w dostarczaniu zaopatrzenia i w efekcie armia nie była w stanie kontynuować uderzenia.
Ja tutaj zadam przewrotne pytanie. Jak to było możliwe, że armia niemiecka miała tak ogromne problemy z logistyką? Przypomnijmy, że mamy do czynienia jednak z realnym zaskoczeniem zimą. Znaczy takim jakby nieprzewidywaniem tego, co się zdarzy.
Gdy tymczasem zimą miało się to wszystko skończyć.
No właśnie, no ale z drugiej strony w 1917 i 18 roku na dokładnie tym samym obszarze Cesarska Armia Niemiecka dokonała porównywalnej ofensywy, osiągnęła szczególnie na południu dokładnie te same cele, co w roku 1941, a nawet 1942, bo opanowała także obszary aż po Don. I wtedy jakoś sobie z tym wszystkim dała radę, choć maszerowała na piechotę, wspierana jedynie końmi i wiele wskazywało na to, że to ta armia mogłaby mieć takie kłopoty, jakie miał 100 lat wcześniej Napoleon.
To prawda, natomiast tam nie było przeciwnika, bo przeciwnik się rozsypał i walczył sam ze sobą, tak to może określmy. Po drugie, dysponowali jednak poparciem miejscowym, którego sami się pozbawili, na szczęście może dla świata, w 1941 roku. No i też jest kwestia tego, że opanowując te wszystkie tereny, nie musieli już prowadzić zaciekłych walk i nie spotkali się z kontratakiem. Bo to mogłoby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby armia rosyjska nawet po chwilowym, wyobraźmy sobie, że z jakiegoś powodu Rosja pozostaje w wojnie, że społeczeństwo rosyjskie z jakiegoś powodu odrzuca swoje zmęczenie wojenne i mobilizuje się do oporu przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. To wszystko mogło wyglądać inaczej, gdyby był rzeczywisty kontratak, kontruderzenie. Bo czym innym jest zajmować teren i sobie na nim być, a czym innym jest o ten teren walczyć, a później jeszcze starać się ten teren utrzymać.
Choć wybija ta historia moim zdaniem argument jeden, że Niemcy nie zdawali sobie sprawy z przestrzeni. Ogromna część oficerów armii niemieckiej przeszła tę drogę jako młodzi jeszcze oficerowie w 1918 roku. I to na piechotę.
Z tym, że wydawało im się, że teraz mają samochody, że przecież odnieśli tak straszliwe sukcesy w poprzednich dwóch, trzech kampaniach, jeśli licząc bałkańską, bo przecież pamiętajmy, że mieli za sobą kolejny miażdżący, błyskawiczny sukces, opanowanie Jugosławii, Grecji i Krety. I cóż, no po prostu zachłyśnięcie sukcesem też odgrywa wielką rolę. Wielkie klęski następowały z reguły po tym, kiedy wobec przeciwnika doświadczane były przez tego, kto uważał, że z całą pewnością wygra i miał dużą, że tak powiem, listę poprzednich dokonań, które zdawały się to usprawiedliwić.
Mówiliśmy o pogodzie i o tych, że tak powiem, porach roku i mówimy o kampanii bałkańskiej. Czy to, że kampania na wschodzie była, pytanie o ile, ale opóźniona o ten czas, który potrzebowała armia niemiecka, by rozstrzygnąć wojnę na Bałkanach, mogła wpłynąć na to, że mówiąc najkrócej, nie zdążono przed zimą pokonać Armii Czerwonej.
Tego nie dowiemy się nigdy. Na pewno, przepraszam bardzo, z całą pewnością, gdyby Niemcy mieli trochę więcej czasu do walki, być może zdążyliby się na przykład przygotować bardziej do zimy lub też działanie, odpieranie radzieckiej kontrofensywy nie następowałoby w sytuacji, kiedy z powodu mrozu odmawiał posłuszeństwa sprzęt. Natomiast, jak wynika z badań van Krevelda, które mnie przekonują, załamanie się systemu logistycznego nie było związane z pogodą. Wynikało po prostu z faktu, że wszystko, co się działo, było o rząd wielkości większe niż zdolności logistyczne armii niemieckiej.
Gdy mówiliśmy o tych sukcesach pierwszych tygodni, no to tu warto odnotować, że mimo tego, że armia niemiecka miała mniej owych czołgów, samolotów, to potrafiła w tych pierwszych dniach i tygodniach wojny pokonywać wielkie zgrupowania Armii Czerwonej, które wyposażone były często w 10 razy więcej czołgów.
I znacznie lepszego sprzętu. To prawda. Tu czynnik moralny z pewnością odgrywał ogromne znaczenie, ale też i fakt po prostu, że cóż, no Niemcy mieli to doświadczenie bojowe z kilku kampanii. Żadne ćwiczenia nie są w stanie tego przynieść. Oprócz tego armia niemiecka była rozwijana w sposób profesjonalny, nie była skażona politycznie w tym sensie, że nie dochodziło tam do donosów, żeby uzyskać czyjeś stanowisko, nie dochodziło do promowania miernych, ale wiernych. No i w armii niemieckiej nie było oficerów politycznych, którzy kwestionowali każdą decyzję swojego dowódcy.
No więc właśnie, bo to jest ciekawy wątek. Na ile wielka czystka, a właściwie też wielka czystka trwająca jeszcze, bo przypomnijmy, że to, co zdarzy się w pierwszych tygodniach wojny, jest jakby pewnego rodzaju kontynuacją wielkiej czystki. Część osób, która dowodzi tą armią, szczególnie na centralnym odcinku, dozna wielkiej czystki jeszcze w lecie 1941 roku. Czy to odgrywało podstawową rolę w osłabieniu potencjału armii Stalina? Bo chyba Stalin miał wrażenie, że jest wręcz przeciwnie.
Stalinowi się wydawało, że wojsko jest czymś, co przeciwko niemu będzie spiskowało, więc postanowił wymienić tam kadry. Zawsze, kiedy z przyczyn ideologicznych wyrzuca się ludzi ze stanowisk i mianuje na nich ludzi wyłącznie pod kryterium wierności, powoduje to duże osłabienie funkcjonowania danej struktury. To historia zna wiele takich przypadków i tak po prostu było. W opowieści o żołnierzu Czonkinie, nie pamiętam autora, tam jest takie piękne stwierdzenie, że pułkownik, którego kompetencje wojskowe polegały na kilku umiejętnie złożonych donosach wobec przełożonych, nie wiedział, co zrobić. No i to tak po prostu jest.
Choć z drugiej strony ja nie jestem wcale pewien, czy armią sowiecką lepiej dowodził marszałek Żukow, czy marszałek Tuchaczewski.
Więc Tuchaczewski to... albo Budionny, który przecież się utrzymał. No cóż, tego się nie dowiemy. No, jest tak, że masowa wymiana personalna zawsze powoduje osłabienie działania. No tak po prostu być musi, bo dowodzenie wojskiem jest po prostu czynnością, do której trzeba mieć wiedzę, doświadczenie i kompetencje i tyle. Sądzę, że gdyby mnie ktoś w tej chwili mianował dowódcą jakiegoś korpusu, też wprowadziłbym przerażający chaos z racji tego, że po prostu nie umiem tego robić.
Doktor Jan Szkudliński jest moim rozmówcą. Rozmawiamy o wojnie na wschodzie rozpoczętej 22 czerwca 1941 roku. Po serwisie wracamy do naszej rozmowy.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Moim gościem jest dr Jan Szkudliński. Rozmawiamy o wydarzeniach 22 czerwca 1941 roku i następujących po nim wydarzeniach, także i politycznych, i wojskowych. Mówiliśmy o tych przyczynach. Rasistowska polityka Niemiec nazistowskich to z całą pewnością jest jedna z przyczyn, która doprowadziła do sytuacji, w której po drugiej stronie zrodził się opór, którego pierwsze tygodnie i miesiące tej wojny nie sugeruje.
To prawda. Niemcy wkraczając na tereny najpierw oczywiście okupowane przez Związek Radziecki, rozpoczynając od samego początku swoją zbrodniczą kampanię, ubierając ją niejako w piórka zemsty na komunistach, bo wyolbrzymiają wszystkie zbrodnie, rzeczywiste zbrodnie oczywiście systemu, pokazują ludziom sterty ciał w więzieniach NKWD i podstępnie mówią ludziom, że to wszystko wina Żydów, więc teraz się mścicie. W niektórych miejscach niestety taka zemsta ma miejsce, na ludziach oczywiście niezwiązanych, no na Żydach oczywiście, no bo wiadomo, komuniści to Żydzi, ale też nie pozostawiają złudzeń co do tego, jak ten system ma wyglądać. Oto przecież na terenach Białorusi, Ukrainy, czy też polskich, ludność miejscowa to przecież są dla nich podludzie. To są ludzie, którzy są poddawani w braku lepszego. Znaczy porównanie profesora Mazowera do apartheidu jest jak najbardziej celne, bo to właśnie tak wyglądało.
No ale tutaj warto powiedzieć, że Niemcy nie doceniają gestów ze strony na przykład swoich potencjalnych sojuszników. Przypomnijmy, że posługując się poparciem Ukraińców, Bałtów, równocześnie w momencie, kiedy pojawiają się inicjatywy polityczne, zarówno w krajach tak bałtyckich, jest, jak i właśnie na przykład we Lwowie, zostają one odrzucone.
Tak, to jest ideologiczna postawa. Oczywiście pomoc Ukraińców i Bałtów będą mieli przez szereg miesięcy. Niemniej jednak potencjał nienawiści, jaki istniał wobec komunistycznej władzy na terenach władzy Stalina poddanych, i zresztą zupełnie zasłużonej, bo był to jeden z bardziej bandyckich reżimów w dziejach świata, został niewykorzystany z czysto ideologicznego, z czysto rasistowskiego powodu. Ponieważ ludzie ci mieli zniknąć. Tam mieli żyć Niemcy, to była ta przestrzeń życiowa i w związku z tym nawet chwilowa ich pomoc została...
Tu zresztą powiedzmy, że ta pomoc jest znacznie mniejsza, niż by się można było tego spodziewać, dlatego że tworzenie pojedynczych dywizji ochotniczych w Waffen-SS i to też dopiero w 1942-1943 roku, tworzenie miejscowych milicji, które są używane głównie do rozprawy z Żydami, a potem do jakiejś pacyfikacji przeciwpartyzanckiej, no jest niczym w porównaniu do potencjału mobilizacyjnego na przykład takiego kraju, jakim była Ukraina. Przypomnijmy, że też wiele tysięcy, a nawet setek tysięcy Ukraińców, Białorusinów czy Bałtów ginie w obozach jenieckich, w których trzymani są jeńcy Armii Czerwonej. To są miliony...
Mordowani, nie trzymani, no bo ci ludzie są zagłodzeni po prostu milionami. Ale no to też patrzmy na to, że nie byłoby potrzebne akcji pacyfikacyjne przeciwko partyzantom, gdyby sami Niemcy tej partyzantki nie wzbudzili. A wzbudzili, cóż, no, w prosty sposób. Każdy akt oporu karany był z przerażającą brutalnością, co rodziło po prostu rzesze nowych partyzantów. A kiedy Stalin zaczął wspierać działania partyzanckie na tyłach niemieckich, to cały ogromny wysiłek niemiecki szedł też na to, żeby utrzymać drożność tych linii kolejowych.
Gdy patrzymy na Stalina, no z kolei obserwujemy taki obraz paniki, przerażenia, braku koncepcji i on trwa bardzo długo. Właściwie do jesieni 1941 roku widać wyraźnie, że Stalin nie ma żadnej pewności, że jego państwo się utrzyma. Przypomnijmy, że zresztą w Moskwie mamy przejawy paniki, mamy przejawy gwałtownej ewakuacji, trochę przypominające sceny z Warszawy czy Paryża. I wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że ten kraj się rozpada. I gdzieś następuje przełom. Ten przełom to oczywiście także ta zima, która jakby odmienia obraz wojny, ale też mamy do czynienia z jakimś przeobrażeniem po stronie rosyjskiej. Gdzieś znowu przypomina to rok 1920, kiedy wobec wojny z Polską komuniści decydują się na nagle w ideologię, która mówi o tradycyjnych rosyjskich wartościach. Tu wręcz mamy do czynienia z taką sytuacją, że to znowu duchowni prawosławni zaczynają prowadzić Armię Czerwoną do walki.
To znaczy, no, zacznijmy od pierwszej. Stalin był bandytą i miał obsesję, że wszyscy spiskują przeciwko niemu dokładnie tak samo, jak on spiskuje przeciwko wszystkim. W związku z czym był przekonany, że wobec tak wyraźnej katastrofy swojej polityki, ci jego podwładni za chwilę przyjdą go zlikwidować. Okazało się jednak, że zdołał on tak dalece pozbawić się ludzi posiadających jakąś własną inicjatywę, że ci jego zastraszeni współzbrodniarze nie posunęli się do tego, w związku z czym Stalin odzyskał rezon. Druga rzecz jest taka, że spójrzmy, system radziecki potrafi dokonać ideologicznego ustępstwa dla celów pragmatycznych. Oto władza oficerów politycznych zostaje ukrócona, sięgamy po nacjonalizm, po tradycyjne rosyjskie wartości, przywracamy stopnie wojskowe, ordery Suworowa, żeby morale armii podbudować. Bardzo ciekawy jest dokładnie odwrotny proces, który nastąpi w armii niemieckiej.
Kiedy nazyfikacja armii.
Nazyfikacja armii, coraz większe odbieranie samodzielności dowódcom, a wreszcie wprowadzenie oficerów politycznych, a później masowe rozstrzeliwania, wieszania w ostatnich miesiącach wojny. Przecież każde zajmowane niemieckie miasto zwykle jest udekorowane zwłokami ludzi, którzy zostali wymordowani przez lotne bojówki, lotne oddziały, sądy tak zwane lotne, które miały na celu podbudować moralnie armię. Jest to proces dokładnie odwrotny niż ten, który zaistniał w Armii Czerwonej w systemie stalinowskim.
Gdy patrzymy na tę wojnę, to mówimy o logistyce, ale też i o potencjale produkcyjnym. Trzeba pamiętać, że Związek Sowiecki, czego nie docenił świat, choć uczestniczył w tym bardzo szeroko, stał się wielką potęgą przemysłową w latach 20. i 30., importując zresztą zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Niemiec całą masę różnego rodzaju technologii.
To prawda. Istniał tam też spory bałagan oczywiście i też ideologia wpływała na to, co produkowano. Tu choćby słynne spory między konstruktorami lotniczymi. Niemniej jednak bardzo wiele sprzętu Związek Radziecki był w stanie wyprodukować. Tu jednakże dochodzi też oczywiście pomoc Zachodu, bo on nas, że tak powiem, często oczywiście w literaturze radzieckiej, później rosyjskiej jest podkreślane, że to była znikoma część, natomiast dostarczano bardzo wiele wysoko rozwiniętych technologii, materiałów i sprzętu, który umożliwiał przemysłowi radzieckiemu koncentrowanie się na tym, na czym był najlepszy, czyli produkowaniu dużej ilości względnie nieskomplikowanego sprzętu wojskowego. Dostarczano różnego rodzaju surowce, dostarczano radiostacje, dostarczano wreszcie ciężarówki i tego typu rzeczy, które umożliwiały Armii Czerwonej prowadzenie bardzo skutecznych i coraz skuteczniejszych działań bojowych.
Pojawia się też zupełnie nowy czynnik, czyli pojawiają się wybitni generałowie, którzy jakby uczą się od swoich niemieckich przeciwników pewnych nowych procedur walki i zupełnie nowego funkcjonowania. Notabene ludzie często ocaleni w ostatniej chwili z stalinowskich czystek. Tu przypomnę pierwsze zdanie we wspomnieniach marszałka Rokossowskiego, który mówi: kiedy wypoczywałem nad Morzem Czarnym.
Tak, wypoczywałem nad Morzem Czarnym, bo no cóż.
Odrastały mu zerwane paznokcie.
Tak jest. I wybite zęby musiał doprowadzić do porządku. No, jest to oczywiście ta taka historia, jak to niby Stalin dzwoni do Rokossowskiego, mówi, jak to wojna, a wy towarzyszu w łagrze sobie spokojnie siedzicie, ale to jest oczywiście żart. Niemniej jednak tak, to prawda. Otóż dochodzi do sytuacji, w której dowódca, który nawet przegrywa, już nie musi liczyć się z tym, że trafi przed pluton egzekucyjny. A ostatnim takim dowódcą był generał Pawłow, oczywiście, z doświadczeniem z wojny hiszpańskiej, który został rozstrzelany. Niemniej jednak Stalin zorientował się, że to nie prowadzi do niczego i prowadzi tylko i wyłącznie do bezwładności organizacyjnej i bezwładności taktycznej armii. Armia Czerwona coraz bardziej zyskuje na biegłości taktycznej. Dość powiedzieć, że już w 1944 roku na ziemiach polskich, zresztą pierwsze starcie Tygrysów Królewskich, kiedy one są pierwszy raz użyte bojowo przeciwko Armii Czerwonej, kończy się ich spektakularną klęską z którejś z brygad pancernych radzieckich, która w bardzo biegle wychodzi na skrzydło tych potworów i niszczy sporą część z nich. Więc już są to przykłady tego. A ofensywa Rokossowskiego w czasie operacji Bagration jest jednym z największych sukcesów militarnych II wojny światowej. Dość zapomnianym, ponieważ Zachód zwykł opisywać kampanię na wschodzie i przez źródła niemieckie, a wspaniałe książki o sukcesach Wehrmachtu nie były już później, nie sięgały tak daleko, by opisywać właśnie tą największą klęskę niemiecką w II wojnie światowej, czy największy sukces radziecki, czy operację Bagration.
To prawda i to też operacji, która nie przypomina działań Armii Czerwonej i przedtem, i potem, które jednak słynęły z tego, że nacierający ponosili też ogromne straty. Tym razem Rokossowski rozegrał operację w taki sposób, że to Niemcy ponieśli wielokrotnie większe straty.
I cóż, w fachowych kręgach historyków wojskowości właśnie ta operacja jest często podkreślana i pokazywana jako ten przykład jednej z najbieglej przeprowadzonych uderzeń alianckich przeciwko Niemcom w II wojnie.
Dość niespodziewanie znaleźliśmy się już w 1944 roku, ale ja bym chciał, żebyśmy się jednak cofnęli do tego roku 1941. Bardzo ważnym elementem tej układanki przemysłowej jest jednak udana ewakuacja części sowieckiego przemysłu z zachodu na wschód. Choć z drugiej strony warto pamiętać, że ten sowiecki przemysł zbrojeniowy był już lokowany w głębi Związku Sowieckiego, gdzieś tam właśnie u podnóży Uralu znacznie wcześniej. To wielkie dzieła kolejnych pięciolatek, które właśnie tak naprawdę służyły tej wielkiej machinie militarnej, którą budowano właściwie od roku 20 któregoś.
Tak, to jest prawda. To też pokazuje różnicę między systemem niemieckim a systemem radzieckim. W Związku Radzieckim de facto gospodarka była na torach wojennych od samego początku, bo nikt nie dbał o takie przyziemne potrzeby jak zapotrzebowanie społeczeństwa na przykład na towary luksusowe, podczas kiedy w Niemczech de facto mobilizacja przemysłu wojennego to jest dopiero rok 42, kiedy być może na szczęście dla świata nie jest już na to zdecydowanie zbyt późno.
Gdy patrzymy na wydarzenia roku 1941, to mówimy o tym tle politycznym, gospodarczym, wojskowym. Warto też popatrzeć na ten aspekt ludzki. Mamy do czynienia z niewyobrażalnym zupełnie konfliktem, jeśli chodzi o skalę. Znaczy ogromne rzesze ludzkie po obu stronach są angażowane. Są też niewyobrażalne ofiary już w tym pierwszym roku wojny. Dla Niemiec są to straty wielokrotnie większe niż wszystkie straty poniesione od początku wojny.
Ktoś kiedyś napisał, że 8 na 10 żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w II wojnie światowej, zginęli właśnie na froncie wschodnim. Skala wydarzeń jest tam o rząd wielkości też większa niż nawet później na zachodzie. Mamy do czynienia z największą kampanią wojenną w dziejach ludzkości, jedną z najdłuższych i z pewnością przerażająco krwawych, co też wynikało z faktu, że walkę toczyły między sobą. Zarówno tam była nienawiść ideologiczna, jak i nienawiść czysto ludzka, wynikająca ze zbrodniczego charakteru prowadzenia działań przez Niemców później, a później też z lęku Niemców, bo cóż, kiedy spójrzmy, żołnierze radzieccy przestali się poddawać, kiedy dowiedzieli się, że nie mogą liczyć na jakiekolwiek ludzkie względy ze strony Niemców. Największym dramatem, bo największą grupą ofiar niemieckiego ludobójstwa po Żydach są właśnie radzieccy jeńcy. I to było wiadomo, że w tej wojnie poddać się nie można. Dokładnie to samo zjawisko występuje po stronie niemieckiej, kiedy walczymy zaciekle, bo wiemy, że ze 100 tysięcy jeńców wziętych pod Stalingradem życie do Niemiec powróci około 5 tysięcy.
Gdy patrzymy na wydarzenia z kolei w zimie 1941-1942 roku, no to widzimy tą nową sowiecką ofensywę. Ona nie jest jeszcze na miarę tego, co zdarzy się potem w 1944 i 1945 roku, ale widać w niej ten potencjał i próbę rozstrzygnięcia wojny. Zresztą czasami wydaje się, że na początku generałowie Stalina byli przekonani, że to się już odwróciło i że można tak odnieść wielki sukces.
Stąd też operacja pod Charkowem w 1942 roku, która no, skończy się spektakularną klęską radziecką i tym sukcesem niemieckim, który jako tą nową nadzieję w szeregi Wehrmachtu kieruje.
Gdy patrzymy na ten moment jakby, to w którym momencie można mówić o rozstrzygnięciu na froncie wschodnim? Czy tym punktem zwrotnym jest tak naprawdę powstrzymanie ofensywy pod Moskwą? No, czy przenosimy je gdzieś tam w okolice tego Stalingradu tradycyjnie, zakładając, że to jest ten moment przełomu?
Ja powiedziałbym, że w wojnie tak nieprawdopodobnie rozbudowanej nie ma jednego wydarzenia, które decyduje o wyniku. To też van Creveld w innej swojej książce wspomniał. Ciekawa uwaga, z którą można się zgadzać lub nie, ale czysto z punktu widzenia, patrząc obiektywnie, II wojna światowa nie była wcale tak różna od pierwszej. Też była to wojna na wyczerpanie, w której ze społeczeństw, całych społeczeństw, już nie tylko armii w polu, jak to miało miejsce 100 lat wcześniej, ale i przemysłu i społeczeństwa musiało ulec wyczerpaniu. Więc było wiele takich wydarzeń, które złożyły się na tą klęskę. Klęska pod Moskwą była pierwszym z nich oczywiście. Stalingrad był tym szokiem. Ja często pomijany jest Kursk, a Kursk przecież był tą ostatnią niemiecką próbą ofensywy, która kończy się no też spektakularną klęską Wehrmachtu. Też to Kursk pokazuje, że Wehrmacht nie jest już zdolny do skutecznego prowadzenia ofensywy na froncie wschodnim. To było niejako przypieczętowanie tego, czego początki widzimy już pod Moskwą, kiedy po prostu armia niemiecka ponosi kolejne straty, których nie da się też uzupełnić.
Gdybyśmy odsunęli się trochę od pola bitwy i popatrzyli na politykę, to mamy do czynienia z wielką przemianą, znaczy odwróceniem przymierzy. Już właściwie przed rozpoczęciem tej kampanii, bo zaczyna się to od momentu, kiedy to Churchill pisze do Stalina, uprzedzając go, że za chwilę zostanie napadnięty.
Tak, Churchill jest pragmatykiem i widzi, że ten konflikt nastąpi. Informuje Stalina, dąży Churchill, największy przeciwnik bolszewizmu w Europie, z tego powodu przez sporą część swojej kariery międzywojennej uważany za dziwaka i kompletnego outsidera, to on jest architektem sojuszu ze Stalinem. Później w ten sojusz zostaje też włączony w naturalny sposób Stany Zjednoczone po kolejnej szaleńczej decyzji Hitlera, czyli wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym. I tu widzimy tak, rzeczywiście jest to odwrócenie sojuszy, jest to włączenie do obozu demokracji, najbardziej opresyjnego chyba państwa, jakie wówczas istniało. Mamy tu do czynienia po prostu z pragmatycznym wykorzystaniem tej siły, która była, by można było pokonać przeciwnika, który jest zbyt potężny, by siły państw zachodnich mogły wystarczyć. No niestety cenę zapłaciły za to kraje oddane później Stalinowi, mniej lub bardziej świadomie niepodzielną władzę.
Gdy patrzymy na z kolei drugą stronę, to też warto powiedzieć, że od początku tego konfliktu i w miarę tego konfliktu coraz liczniejsze państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej stają się z kolei z sojusznikami Hitlera. Przypomnijmy, że Słowacja jest takim zapomnianym sojusznikiem.
Tak, i to w 1939 roku też.
To prawda. Chyba w największej ilości konfliktów w związku z tym uczestnicząca. Tym elementem tej układanki są Węgry i Rumunia. Mhm. No a potem tą swoją równoległą wojnę, ale jednak, co by nie powiedzieć, po stronie Hitlera zaczyna prowadzić Finlandię.
Tak, dokładnie. Znaczy, no Finlandię też poza chęcią odzyskania terytorium, bo pamiętajmy, że Finlandia prowadzi tę wojnę w ten sposób, że kiedy dociera do swoich dawnych granic, w tym momencie wojska fińskie zaprzestają dalszych działań bojowych, więc widać, o co im chodzi, ale też i do ataku skłoniło to, że lotnictwo radzieckie w ramach zaplanowanych wcześniej działań, rozpoczyna bombardowania celów Finlandii jeszcze przed tym, jak armia fińska cokolwiek poczyniła.
Tu a propos prac Suworowa i Sołonina mamy do czynienia, jeśli już, to ze śladem próby wojny z Finlandią w roku 1941.
To znaczy jako elementu jednej wielkiej wojny, którą Stalin rzekomo miał planować. Czy tak się stało, czy nie, tego nie wiemy. Wiemy z całą pewnością, że Armia Czerwona była w ugrupowaniu zdecydowanie ofensywnym. Pozostaje tylko pytanie, czy Armia Czerwona była w ugrupowaniu ofensywnym przekonana o tym, że atak faszystów zostanie zatrzymany bardzo szybko.
Czy też, że istniał jakiś plan, dzień M.
Tak, czy istniał dzień M, co do którego, no cóż, no, Suworow twierdzi, że dzień M miał być wręcz przed końcem czerwca, Sołonin mówi, że być może dopiero w 42, a może wcześniej, a tego zapewne nie dowiemy się nigdy, bo to cóż, to co mogło się wydarzyć, a się nie wydarzyło, zawsze pozostanie w granicach rzeczy no, niesprawdzalnych.
Gdy mówiliśmy o tych krajach, które stały się sojusznikami Hitlera, no to trzeba pamiętać, że mają one tą swoją odrębną dzięki temu historię. Znaczy mają tę historię często bycia politycznie niszczone zarówno przez Hitlera, jak i Stalina w latach tych 39-41, ale potem mamy ich udział w kampanii na wschodzie, często niesłychane zupełnie straty ponoszone w kolejnych kampaniach.
To prawda. No, wiele z tych krajów miało oczywiście swoje jak najbardziej realne powody atakować Związek Radziecki. No, dla Rumunii jest to zagrabiona im Besarabia, przy czym Rumunia dopuszcza się swojej fali zbrodni na opanowanych terenach. Dla Węgier jest to może pamięć o rewolucji węgierskiej Belikuna sprzed 20 lat i strat przez nią wywołanych. Dla Słowacji jest to chyba kompletna bezwolność w rękach Hitlera. Dla Finlandii jest to odzyskanie granic. Dla Włoch, no cóż, no wywiązywanie się z tego, co z tego antykominternowskiego porozumienia.
Czasami też chęć chyba błyśnięcia Mussoliniego przed swoim silniejszym, jak się wydaje, politycznym partnerem.
No to też oczywiście. No Mussolini miał swoje ambicje, tylko cóż, no nie, jak to często bywa u osób otumanionych władzą, nie przystawały one do realnych możliwości.
Ja pytam o tych sojuszników Hitlera, bo to taki modny wątek ostatnio, czy by, mówiąc najkrócej, do tego sojuszu nie wpisywać Polski jako pewnego potencjalnego sojusznika i jakby się alternatywnie potoczyły nasze losy. No, nie chciałbym, żebyśmy w naszej audycji tego rodzaju gdyba historię uprawiali.
Ale to się wspaniale sprzedaje, ale no jest jałowe z punktu widzenia zawodowych historii.
W każdym razie warto powiedzieć, że los tych krajów też nie był bardzo łatwy. Bardzo duża część pośród nich straciła dużą część swoich młodych mężczyzn w trakcie tych ofensyw prowadzonych przez Wehrmacht na wschodzie.
A jeśli próbowały jakiejkolwiek samodzielności, przykład węgierski jest dość wymowny.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach roku 1941, to też zwróciłbym uwagę na ten aspekt, który po stronie chyba sowieckiej jest najsilniejszy. Czyli mówiliśmy o tym takim przekształceniu się tej wojny z wojny nowego typu w wojnę ojczyźnianą, czyli przywołanie tej napoleońskiej tradycji. Po stronie Hitlera mówiliśmy o tym procesie odwrotnym, prawda? Czy takim nazyfikacji tej wojny i uczynienia z niej...
Przekonania, że to nie prawomyślność ideologiczna jest przyczyną ponoszonych klęsk, a kiedy się tą śrubę ideologiczną przykręci, to wówczas wszystko będzie dobrze.
Gdy patrzymy potem na następne miesiące i lata, to z całą pewnością ten proces jest coraz wyraźniejszy i coraz bardziej go widać. I myślę, że przy tej okazji sobie zarezerwujemy jeszcze czas, żeby porozmawiać na przykład o wydarzeniach roku 1942, czyli takiego roku, który trochę z punktu widzenia często takiej popularnej wiedzy staje się takim rokiem zapomnianym, a myślę, że na froncie wschodnim mającym chyba najbardziej znaczące wydarzenia.
To prawda, no ale właściwie w całej wojnie, bo i Afryka Północna, może poboczny, ale przede wszystkim Atlantyk. To często zapominana kampania, bo ona tak długo trwała, a z punktu widzenia zachodniej strony wojny, to też o ogromnym znaczeniu.
z całą pewnością, tym bardziej, że wydaje mi się, że czasami patrzymy na wojnę tylko jako zmagania orężne twarzą w twarz. Tymczasem, jeśli patrzymy na tę wojnę materiałową, to patrzymy na to, jak wiele pieniędzy takie kraje jak właśnie alianci zachodni, jak i właśnie także Niemcy wydawały na przykład na tę wojnę podwodną, budując okręty podwodne, budując nowe technologie. Podobnie też pamiętając o ofensywie aliantów zachodnich nad Niemcy bombowej, też warto powiedzieć, ile kosztowała budowa dział, ile kosztowała budowa myśliwców, radarów i tego wszystkiego, co stanowiło o, jakby to powiedzieć, instrumentach tej wojny, choć zaangażowane w nią były znacznie mniejsze masy ludzkie.
Ludzkie tak, techniczne, materiałowe, finansowe, bardzo wielkie. No, w Wielkiej Brytanii budżet na lotnictwo wojskowe osiągał miejscami, osiągał połowy całego budżetu wojskowego, co pokazuje zaangażowanie, no bo to była ta broń, która pozwala sięgnąć przy jednocześnie, jakby to powiedzieć, przynosząc nadzieję na mniejsze straty ludzkie.
Jan Szkudliński był moim gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj o początkach wojny na wschodzie, o wydarzeniach 22 czerwca 1941 roku i początku konfliktu pomiędzy Związkiem Radzieckim a nazistowskimi Niemcami. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.